Siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii słowa.
Z Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana prosił Go: jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc: bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Tydzień temu słyszeliśmy, jak Jezus uzdrowił teściową Szymona Piotra, jak potem leczył wszystkich chorych z Kafarnaum. Ta wieść musiała się bardzo szybko roznosić. I ta wieść budziła wiele nadziei w sercach ludzi, którzy już tej nadziei nie posiadali. I być może właśnie do nich należał ten trędowaty. Trąd za czasów Jezusa był tragiczną chorobą, nie było na nią lekarstwa. Ze względu na bezpieczeństwo społeczne te osoby były wykluczane, żyły poza osadami, musiały mieć rozdarte szaty, taki dzwoneczek, który informował, że idzie trędowaty, tak aby ci, którzy są w pobliżu, mogli się schronić, uciec, by nie było kontaktu, który mógł grozić zarażeniem. Więc z jednej strony dramat choroby i cierpienia związanego dosłownie z gniciem własnego ciała, odpadaniem jego części, człowiek był trupem za życia. Z drugiej strony dramat ogromnej samotności, dramat też tego, że nie mogli się modlić, nie mogli uczestniczyć w liturgii synagogalnej. Ogromny ból. Co się zadziało w sercu tego człowieka, że on przekracza te wszystkie bariery i podchodzi do Jezusa. Mówi do Niego, pada na kolana, czyli uznaje w Jezusie kogoś bardzo ważnego, być może nawet Bożego posłańca, Bożego proroka. Ten trędowaty jest bardzo pokorny. Nie wymusza cudu. Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. Jeśli zechcesz. Odwołuje się do pragnień Jezusa. Przepiękna jest odpowiedź Jezusa. Ona mnie bardzo dotyka, bardzo porusza, bo Ewangelista Marek pisze, Jezus jest zdjęty litością, czyli bardzo głębokim współczuciem. Dosłownie poruszyły się wszystkie Jego wnętrzności, wnętrzności miłosierdzia. Jezus czyni bardzo ważny gest. Wyciąga rękę i dotyka trędowatego. Coś, co było zakazane, czyli nie tylko ten trędowaty łamie pewne uwarunkowania kulturowe, ale także czyni to Jezus. Jezus nie boi się kontaktu z trądem. Jezus nie brzydzi się tej choroby. I Jezus go dotyka. Człowieka, który przez wiele miesięcy, a może nawet lat, nie był przez nikogo dotykany. Dotyka go, by wyrazić swój szacunek i swoją bliskość. Dotyk jest nam dany właśnie po to, by wyrażać szacunek i bliskość. Dotykam czegoś lub kogoś, kto jest dla mnie ważny, cenny. Właśnie przez dotyk to podkreślam. Jezus staje się niesamowicie bliski. Jego miłość, Jego zdrowe ciało dotyka tego chorego ciała i zaraz trąd go opuszcza i zostaje oczyszczony. Jezus mógł wypowiedzieć tylko słowa, to by wystarczyło. A Jezus czyni coś więcej. Tam, gdzie jest szczególna rana, tam On wlewa jeszcze więcej miłości. Rana zadana w ciele, więc On koi tą ranę przez dotyk swojej dłoni. ale prosi o dyskrecję. Oczyszczony człowiek nie potrafił być dyskretny. Chyba się temu nie dziwimy. Rozpowiadał wszystkim. Tak wielka była jego euforia i jego szczęście z daru, jaki od Boga otrzymał. Z jednej strony przysparza to Jezusowi kłopotów, bo nie może otwarcie wejść do miasta. Ale z drugiej strony dzięki temu coraz więcej ludzi może mu zaufać i doświadczyć uzdrowienia. Chociaż, jak już mówiliśmy to sobie tydzień temu, celem Jezusa nie jest uzdrawianie, a głoszenie Ewangelii. Lecz aby człowiek mógł doświadczyć Bożej miłości, aby mógł ją przyjąć całym sercem, aby mógł otworzyć się na tą miłość, Jezus także uzdrawia, by cały człowiek mógł spotkać Boga. O tym, jak byli traktowani trędowaci w społeczności Izraela, usłyszymy w pierwszym czytaniu, zaczerpniętym z Księgi Kapłańskiej. Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona. Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty dotknięty tą plagą będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem. To troska o dobro wspólnoty sprawiała, że osoby chore były odseparowywane, dopóki nie wyzdrowiały. Nie każda wysypka czy plamy na ciele okazywały się od razu trądem. Wiadomo, że rozwój medycyny był zupełnie inny w tamtych czasach. Niemniej choroba trądu była ogromnym cierpieniem. Właściwie to był wyrok śmierci już za życia. W duchowości chrześcijańskiej trąd jest porównywany do grzechu. Często mówimy o grzechu trądu, że tym, czym dla człowieka była ta choroba w wymiarze fizycznym, tym dla wierzącego, dla ucznia uczennicy Jezusa jest w wymiarze duchowym. To jest coś, co zabiera nam życie, co zabiera nam miłość. I my też, ile razy grzeszymy, potrzebujemy oczyszczenia. Wykluczamy się, szczególnie poprzez grzech ciężki, ze wspólnoty Kościoła, z ciała Chrystusowego. I jak widzieliśmy w Ewangelii, Jezus nie brzydzi się naszym grzechem. Jezus czeka, aż do Niego przyjdziemy. I Jego największym pragnieniem jest uwalniać nas od naszych grzechów, przebaczać nam nasze grzechy, oczyszczać naszą duszę Jego miłosierdziem. O tej radości z otrzymanego miłosierdzia usłyszymy w psalmie responsoryjnym. Jest to psalm 32. Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, a jego grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp. Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. Rzekłem: wyznaję mą nieprawość Panu, a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. Cieszcie się i weselcie w Panu sprawiedliwi. Radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. Nie ma większej radości niż doświadczenie przebaczenia. Nie ma większej radości niż pojednanie. Nie ma większej radości niż poczucie, że jesteśmy przyjęci i kochani w tych przestrzeniach, gdzie czujemy się najbardziej słabi, krusi, nieporadni, grzeszni. I to wszystko daje nam Boża miłość. Nic bardziej nie sprawia, że czujemy się godni i kochani, jak to, kiedy nasz grzech przynosimy Chrystusowi. Jeżeli On oddał za nas życie, czyż nie przebaczy nam tego, co popełniliśmy w wyniku naszej ludzkiej słabości, czasami naiwności, czasami głupoty? nierozsądnych i złych decyzji. Jego pragnieniem jest wciąż na nowo uwalniać nasze serce i przywracać je do przyjaźni z Nim. I ta przyjaźń może stać się najwyższą wartością naszego życia, celem i sensem naszego życia jako osób wierzących. O tym przypomina nam dzisiaj święty Paweł w drugim czytaniu z listu do Koryntian. Bracia, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Bardzo mocne stwierdzenie świętego Pawła. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. To nie są słowa przechwalającego się pyszałka. To są słowa ucznia i apostoła miłującego Chrystusa ponad wszystko. Czy my moglibyśmy tak powiedzieć? Naszej rodzinie, naszym najbliższym, przyjaciołom, znajomym, naśladuj mnie. Czy nasze życie jest tak przejrzyste, że może być inspiracją dla innych? I Paweł mówi, w jaki sposób to się może dziać. Czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek innego czynimy? Czyńmy to, by objawiać Bożą chwałę. Czyńmy to, by inni widzieli w nas miłość Boga, by spotykając się z nami, odkrywali, że mamy tożsamość kogoś, kto się czuje umiłowany. I Paweł mówi jeszcze jedną rzecz. Może nie widać ją tak na pierwszy rzut oka, ale Paweł mówi, nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Żydzi, chrześcijanie pochodzący z korzeni żydowskich mieli trochę inną wrażliwość, albo bardzo inną wrażliwość i inne obyczaje niż chrześcijanie pochodzący z pogaństwa. I Paweł mówi, nie upieraj się przy swoich racjach. Jeżeli coś dla kogoś jest ważne, uszanuj to. Nie zmieniaj go pod siebie, ale to raczej ty się zmień i zrezygnuj z czegoś dla niego. Jest taki fragment, gdzie Paweł mówi, że jeżeli kogoś gorszy to, że będę jadł wieprzowinę, to nie będę jej jadł. Paweł mówi, podobnie jak Kościół nauczał, że wszystkie pokarmy są czyste, ale dla Żydów, którzy przez wiele lat wyrośli w tradycji ojców, pewne rzeczy nie były do przeskoczenia i nie każdy potrafił się tak szybko od tego uwolnić. I Paweł właśnie to proponuje. Nie chodzi o to, żeby były sprzeczki czy jakieś animozje między wami, ale kiedy jesteś wśród innych, nie szukaj swoich korzyści, szukaj ich dobra, aby oni mogli jeszcze bardziej poznać Chrystusa i przylgnąć do Niego. Ta postawa świętego Pawła, mam wrażenie, bardzo mocno weryfikuje też nas. Na ile jesteśmy zapatrzeni w siebie, w nasze racje, nawet te dotyczące wiary, a na ile szukamy prawdziwego dobra, jedności, komunii, braterstwa ze względu na Chrystusa. Wtedy to głębokie współczucie, o którym słyszeliśmy w Ewangelii, Chrystusowe współczucie, Boża miłosierna miłość będzie nas prowadzić, że kiedy trzeba będzie, nawet będziemy potrafili przekroczyć pewne konwenanse czy tradycje, ale z miłości i dla dobra bliźniego, a nie dla naszej wygody czy dla naszego widzimisię. Niech więc doświadczenie miłości Chrystusa, który oczyszcza nas z trądu naszego grzechu, przemienia nasze serca, byśmy tą samą miłością obejmowali wszystkich, których spotykamy w naszej codzienności.